Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Mamy połączenie z panem profesorem Piotrem Głowackim, polskim geofizykiem, badaczem obszarów polarnych związanym z Instytutem Geofizyki. Pan, dzień dobry, panie profesorze.
Tak, witam panią redaktor, witam także radiosłuchaczy. Jestem drugi dzień w kraju, wróciłem stamtąd co niedawno. No, powoli się tam lato też kończy, ale jeszcze spokojnie i tam, i wrzesień u nas możemy mieć taką pogodę, jaką mamy teraz.
Rozmawiamy dziś w związku z doniesieniami, że Arktyka topnieje wolniej niż zakładano. Natomiast takie nagłówki się pojawiają, że to nie jest żaden powód do optymizmu. Czy możemy wytłumaczyć, czy tak jest, że spowolniły się te procesy topnienia Arktyki i jeśli tak, to dlaczego?
To jest już widać. Przykładem tego jest ilość lodu na Oceanie Arktycznym. W tym roku już jesteśmy po maksimum wytopionej pokrywy lodowej. No, przed chwileczką patrzyłem na mapę satelitarną i widać, że już lód w Arktyce, to jest zawsze koło połowy września, natomiast patrząc na ostatnie 10 lat, to w tym roku tego lodu się wytopiło najmniej za ostatnie dziesięciolecie. To jest już pierwszy objaw, gdzie widzimy, że to ocieplenie jednak spowolniło. Kolejnym elementem jest to, że wycofujące się lodowce, które dawniej o wiele bardziej się rokrocznie skracały, w tym roku też cielą się, ale nie jest to tak intensywne cielenie. My jesteśmy na południu Spitsbergenu, akurat z naszą stacją polarną, w takim miejscu, gdzie ścierają się dwa prądy. Prąd zimny z Morza Barenca i odnoga ciepłego prądu Golfstromu. Tam to jest prąd spitsbergeński. Także nasza stacja jest w tak zwanym kociołku tego, co się dzieje w tym europejskim sektorze Arktyki.
Ale to mówimy o takim spowolnieniu 5%, 20%. Jaka to jest skala, tempo?
To nie jest na razie. Nie obawiajmy się, że przyjdzie nam ochłodzenie. To jest według mnie, patrząc tu, już pani powiem, tak jak najmniej w Arktyce lodu było 3,5 miliona kilometrów kwadratowych, to teraz jest 5 milionów kilometrów kwadratowych na dzień dzisiejszy. Także to jest rzędu 10-15% w stosunku do ostatnich lat jest w tym roku tego lodu więcej. Czyli przede wszystkim nie mieliśmy takich upałów jak w ubiegłym roku. W ubiegłym roku na Spitsbergenie temperatury dochodziły do 22 stopni Celsjusza. W tym roku te najcieplejsze dni to było tylko 14-15 stopni. Było więcej zachmurzenia, a jednocześnie bardziej sucho. Także zmienia się ta Arktyka, także przesuwają się tam okresy i opadowe. Przede wszystkim przesunęło się pory roku. Lato dopiero się zaczęło późno, bo w połowie czerwca wiosna była zimna. Natomiast jesień się wydłuża. Ja pamiętam moje ekspedycje, moje zimowania, kiedy mieliśmy już pod koniec, jeździli skuterami śnieżnymi. Teraz śnieg tam pada dopiero w połowie listopada. Także to się zmieniło. Mimo wszystko pierwsze dni w stacji z ujemnymi temperaturami od kilku spodziewamy się w przyszłym, no na koniec tego tygodnia.
Panie profesorze, bo dużo mówimy o właśnie zmianach klimatycznych i Arktyka jest takim troszeczkę, można powiedzieć, barometrem tych zmian, tego ocieplenia. Czy ten rok w takim razie jest takim wyjątkiem, ale że no, mamy cały czas ten trend ogrzewania, ocieplania się klimatu, czy też jest to troszkę bardziej skomplikowane?
To są duże fluktuacje. To zależy także od wlewki ciepłej wody, która idzie z południa i przelewa się do Arktyki przez cieśninę Maloja, czyli między Spitsbergenem a Grenlandią. Wrócił statek badawczy Oceania z Instytutu Oceanologii. Oni od 38 lat jako jedyni w Europie i w ogóle na świecie prowadzą badania, jak wyglądają te wlewki ciepłej wody do Arktyki po tych samych profilach. Także to są unikalne dane. Nie miałem jeszcze możliwości skontaktowania się z moimi przyjaciółmi z Instytutu Oceanologii, bo dopiero co wróciłem, żeby mi podali już pierwsze tegoroczne wyniki, jak to wygląda z tą wlewką ciepłej wody. Ale w tym roku mamy duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o tą Arktykę. Bardzo słabe lato było od strony kanadyjskiej. Tu lód, praktycznie rzecz biorąc, przejście północno-zachodnie, to się otworzyło dopiero pod koniec sierpnia i to już teraz będzie znów zamarzać. Tak samo od strony dalekiej Syberii jest tego lodu pozostało dużo więcej. Natomiast tu od strony Atlantyku, od strony europejskiej, to ten aktualnie na dziś lód jest na 85 stopniu dopiero, czyli około 400 kilometrów za Spitsbergenem. To jest, no, dlatego ta średnia dla Arktyki, to tak jak powiedziałem, tego lodu jest więcej, ale jest to bardzo mocno zróżnicowanie. Także ta część europejska nadal jest jeszcze przy większym trendzie ocieplenia i tu jeszcze tego wyhamowania tak szybko nie widzimy. Natomiast będziemy to widzieli już na Grenlandii, w Kanadzie i od strony syberyjskiej, także i na Alasce. Także to są takie symptomy. Ale chcę powiedzieć, że w ogóle ten rok, z tego co już zostało opublikowane, w skali całego globu mamy po raz pierwszy nieujemny bilans na lodowcach. Patrząc na Antarktydę i wszystkie pozostałe lodowce, w tym roku Antarktyda, ten ubiegły sezon antarktyczny, zamknął się bilansem dodatnim tam. Dlatego też w skali całego globu możemy powiedzieć, że poziom mórz i oceanów nie podniósł się nawet o milimetr z tytułu zanikania pokryw lodowych, no bo po prostu jest ten bilans za ubiegły rok około zera. Zobaczymy, co będzie w następnym roku. Na razie to są takie fluktuacje. Niemniej widzimy jedno, że tempo wycofywania się lodowców troszkę zmalało i tu jesteśmy bardzo tym zainteresowani, ponieważ w fiordzie, w którym mamy naszą stację, jest na końcu fiordu korek lodowy, który zamyka drogę do Morza Barenca. I według naszych prognoz jeszcze 10 lat temu ten korek lodowy całkowicie miał według nas zaniknąć w 2055 do 2060 roku. Natomiast teraz widać, że to na pewno ten korek puści dopiero w latach następnych, jeśli się utrzyma mimo wszystko dalej ta tendencja ocieplenia klimatycznego, bo to jest. Trzeba też pamiętać o jednym, że w Arktyce to ocieplenie klimatyczne od strony tu europejskiej jest 5 razy większe niż średnio na globie. Przykładem jest to, że jak ja zimowałem w latach 80. w stacji, to średnioroczna temperatura była minus 5 i także minus 5,5 w tym moim drugim zimowaniu. A teraz to jest pół stopnia średnioroczna. Czyli Arktyka od lat 80. do ostatnich lat ogrzała się o 5 stopni. Także to widać, te zmiany są i tu już ten trend należy się spodziewać, będzie troszkę wyhamowywał, bo na to składa się wiele czynników, między innymi właśnie zmiana napływu tej ciepłej wody, bo jeśli ten pas transmisyjny noszenia ciepła do Arktyki jest przede wszystkim poprzez morze. Jeśli to osłabnie, no to zmiany będą posuwały się dosyć szybko, ale nie za naszego życia. Może nasze dzieci to
zauważą. Panie profesorze, pan kiedyś powiedział, że to, co się dzieje na Arktyce, to jest taka prognoza tego, co się będzie działo na przykład u nas w Europie. Czy to spowolnienie będzie miało jakiś wpływ na nasz klimat, na naszą pogodę w najbliższych miesiącach?
Tak. Także to ma. Jeśli patrzymy nawet na to, co Oceania mierzy wielkość prądów i temperatury wody, to się przekłada później na to, jaka będzie temperatura i powietrza z takim przesunięciem prawie roku. W związku z czym częściowo my, robiąc co roku badania tam na morzu, możemy już, jak to się mówi, nie tyle prognozować z bardzo dużą dokładnością, ale wiemy, czego się można spodziewać w następnym roku, jaka będzie na przykład wiosna, jakie będzie lato, bo po prostu to są jednak duże ilości energii transportowanej tą drogą morską. Natomiast w tej przyszłości, może nie tyle miesięcznych, a kilkuletnich, to o czym wspomniałem, o tym korku lodowym, jeśli by korek lodowy w fiordzie Horsund puścił, to wtedy ciepła woda z Atlantyku będzie mogła przelewać się do Morza Barenca. Są różnice w wpływach, różnice w temperaturze. Na Morzu Barenca woda z reguły w okolicach zera i poniżej zera, bo tam jest duże zasolenie. Po stronie zachodniej, od strony Atlantyku i Morza Grenlandzkiego, to jest temperatura plus 4 stopnie. W związku z czym będzie powodowało, że mogą nastąpić zmiany także tego, co się będzie działo u nas w Europie. Ja tak skrótowo mogę powiedzieć, jeśli już ja nie dożyję, ale moje dzieci może dożyją, będziemy kroczyli, jeśli ta tendencja ocieplenia się utrzyma, będziemy kroczyli do pogody takiej, jak mają w Wielkiej Brytanii, czyli więcej mgieł, prawie mało opadów śniegu zimą i mało mrozów, natomiast więcej opadów w tych okresach, kiedy mniej nas interesują, czyli jesień i wiosna. Natomiast każdy jest zainteresowany odpowiednią ilością opadów latem.
To taką niemiłą prognozę nam pan profesor przewidział na najbliższe albo dalsze lata. To nie wiem, czy jest do czego czekać i oczekiwać.
No, jedną rzecz możemy powiedzieć. Jeśli w Arktyce przesunął się środek zimy. W latach 70. środek zimy w naszej stacji polarnej na Spitsbergenie to był początek, pierwsza połowa stycznia. W latach 80. to już przesunęło się na koniec stycznia. Aktualnie szczyt zimy w naszej stacji polarnej przypada na początek kwietnia. W związku z czym proszę popatrzeć, jak tam się to przesunęło. W kwietniu, mimo że mamy już bardzo wysoko słońce, w związku z czym nie ma skąd to zimno ani w lutym, ani w styczniu do nas napłynąć. Dopiero to zimno spływa do nas w marcu, w kwietniu, ale u nas już jest wysoko słońce. Stąd też tam te zmiany są o wiele bardziej drastyczne. U nas się to łagodzi, ale generalnie możemy powiedzieć, spodziewajmy się szybciej śniegu na święta wielkanocne niż na Bożego Narodzenia. Szczególnie jeśli Wielkanoc jest ruchoma i jeśli jest wcześniej właśnie ta Wielkanoc, to szybciej możemy się spodziewać śniegu.
I z takimi prognozami Państwa zostawiamy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był profesor Piotr Głowacki, polski geofizyk, badacz obszarów polarnych związany z Instytutem Geofizyki. Pan, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich, życząc mimo wszystko ciepła.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.